będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, kłania się Państwu ojciec Benedykt. Rozpoczynam rozmowy niedokończone. Wielka Piątka w świecie roślin, a naszym Państwa gościem profesor doktor habilitowany Wojciech Święcicki, kierownik Zakładu Genomiki Roślin Strączkowych Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Kłaniamy się Panie Profesorze.
Kłaniam się. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Panie profesorze, w pierwszej części rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam, poznaliśmy te najbardziej charakterystyczne, znane rośliny, kluczowe, jeżeli chodzi o wyżywienie ludzkości, pszenica, kukurydza, ryż, ziemniak, soja, ale też wiele ciekawostek odnośnie kawy, pieprzu, chininy, trzciny, herbaty, kokainy, bawełny, a nawet tulipana. Prosimy o wprowadzenie nas w ten tajemniczy, ale jakżeż bardzo zachwycający i dla człowieka no, niezbędny świat, którym są rośliny.
No więc otacza nas bardzo duża liczba roślin, tak zwanych niższych, mniej wykształconych, ale i tak zwanych roślin wyższych, które możemy sadzić, które możemy pielęgnować, tych gatunków, które są wyżej zorganizowane, potrafią pobierać pokarmy, potrafią transportować do organów wyższych roślin, wytwarzać potomstwo, wytwarzać nasiona, części generatywne, jest jakieś 250 tysięcy około. One są pogrupowane na gatunki narodziny, gatunki spokrewnione, a z nich można wybrać, mamy, człowiek sobie podporządkował, około 7 tysięcy tak zwanych gatunków uprawnych, nie licząc oczywiście roślin ozdobnych. To jest bogaty świat, który człowiek sobie podporządkowywał no już tysiące lat temu, bo można przyjąć, że gdzieś około 10 tysięcy lat temu, w okresie, gdy człowiek zaczął prowadzić tryb osiadły, zaczął uprawiać rośliny, wprowadzał do uprawy i ulepszał początkowo w sposób prymitywny, później coraz bardziej świadomy, wreszcie od czasu praw Mendla, można powiedzieć, że w sposób naukowy rośliny ulepszał, hodował odmiany w danym gatunku coraz bardziej wydajne, o coraz większych plonach, o coraz większej zawartości korzystnych związków. I te pierwsze rośliny to była pszenica, jęczmień, kukurydza, proso, rzepak, także żyto. Gdzieś tam w XIX stuleciu zrobiono roślinę uprawną z buraka. Początkowo to była dość prymitywna roślina, ale brak cukru w Europie wymusił znalezienie rośliny zastępczej do trzciny cukrowej. Powstał też taki wspaniały dzisiaj gatunek, już sztucznie stworzony, bo ze skrzyżowania dwóch zbóż pszenicy i żyta, pszenżyto, które dzisiaj robi taką światową karierę. No a potem przyszedł wiek XX, zastosowania praktycznego genetyki w ulepszaniu roślin. One były coraz bardziej wydajne, zresztą musiały być, bo wreszcie skończyły się możliwości karczowania lasu dla zwiększenia produkcji żywności. Dawniej to się w ten sposób odbywało. Nowa rodzina powstawała, trzeba dla wyżywienia było znaleźć jej dodatkową powierzchnię, ale już gdzieś od wieku no na pewno XX, końca XIX, plony przyrastały wskutek zwiększonej wydajności, a nie wskutek zwiększenia powierzchni uprawy. I szczególnie wiek XX, szczególnie druga połowa, gdzie możemy powiedzieć, że skończył się czas poszukiwania, aczkolwiek dalej to trwa, bo wiemy, że ludności przybywa, ale skończył się czas zwiększania powierzchni uprawnej, a zaczęła się epoka wyraźnego zwiększenia efektywności, wydajności roślin, tak pod względem ilości, jak i ich jakości. I z tych gatunków można wybrać te najważniejsze, które z różnych względów dla człowieka były najważniejsze, Oczywiście nie jest to sprawa prosta, jest to rzecz dyskusyjna, bo wszystko zależy od tego, jakie kryteria zastosujemy.
Z nami profesor dr habilitowany Wojciech Święcicki, kierownik Zakładu Genomiki Roślin Strączkowych Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, zanim zaprosimy naszych radiosłuchaczy do tej dyskusji na temat piątki najważniejszych, czy tej wielkiej piątki w świecie roślin, to prosimy o taką szerszą charakterystykę chociażby tych pięciu podstawowych, o których rozmawialiśmy, a potem będziemy pytać o różnego rodzaju ciekawostki ze świata roślin, tych, które spotykamy, i może nawet warto będzie takie główne zainteresowania i osiągnięcia pańskie w dziedzinie tutaj genomiki roślin, tych strączkowych.
No więc, jak wspomniałem, wszystko zależy od kryteriów, jakie sobie postawimy do wyboru tych najważniejszych gatunków. Różny może być punkt widzenia. Oczywiście podstawowy to jest znaczenie w wyżywieniu człowieka. Przecież jest nas już parę miliardów, a będzie nas koło 2050 roku prawie, jak prognozuje się, prawie 10 miliardów. Obszary uprawne kuli ziemskiej są ograniczone, aczkolwiek jeszcze możliwe. No są kraje, gdzie jak chociażby Brazylia, można by znacznie zwiększyć efektywność upraw. Możliwe są dwa sezony wegetacyjne w roku. Niemniej przede wszystkim pracuje się nad zwiększeniem wydajności tych najważniejszych roślin. Ja pozwalam sobie do nich zaliczyć pszenicę, ryż. To są gatunki, które każdy z nich żywi gdzieś 1/3 ludności świata. Następnym takim ważnym gatunkiem jest kukurydza. Bardzo szeroki zakres uprawy. I wreszcie to są gatunki zbożowe. I wreszcie dwa gatunki trochę odmienne. Z jednej strony ziemniak, źródło węglowodanów. On może nie jest tak znaczący pod względem powierzchni uprawy. Są rośliny zastępcze w różnych roślinach. Wystarczyłoby wymienić chociażby maniok w Afryce, który ma dwa kierunki użytkowania. Z jednej strony, jeżeli mówimy maniok, to chodzi o kłącza podziemne, coś w rodzaju ziemniaka, a jednocześnie ten sam gatunek, właściwie krzew, nosi nazwę kasawy i to jest pod tym pojęciem z kolei rozumie się użytkowanie zielonej masy, coś w rodzaju naszego szpinaku. Ale wracając, piątą rośliną taką, która ma olbrzymie znaczenie w żywieniu człowieka, jest soja. Nie tyle bezpośrednio spożywana, co wykorzystywana do żywienia zwierząt, bo przecież gdyby się targować, co jest ważniejsze, czy zwierzęta, czy rośliny w życiu człowieka, to jednak chyba rośliny, bo nie tylko, że je spożywamy bezpośrednio, ale one też służą do żywienia zwierząt, żebyśmy mogli w cudzysłowie produkować mięso. Także to byłyby te główne gatunki takie, no, o podstawowym znaczeniu w żywieniu człowieka. Natomiast są jeszcze gatunki, które ja nazywam gatunki, które odegrały istotną rolę w historii człowieka, nawet w kształtowaniu się społeczeństw, w kształtowaniu się państw, czasami upadku społeczności. I do nich zaliczam drzewo chinowe, bo ekstrakt, alkaloid z tego drzewa to źródło, to lekarstwo, które pomocne było człowiekowi w leczeniu malarii, no jednej z większych plag ludzkości w historii. Następnie trzcina cukrowa. Wprawdzie dzisiaj mówimy, że cukier jest niepotrzebną używką, ale niemniej odegrała ona swoją istotną rolę także w historii społeczeństw, zarówno tych wykorzystywanych ich pracy niewolniczej, jak i białego człowieka dla wzbogacania się. Wreszcie herbata z różnych względów istotna, bo wpłynęła na... Po pierwsze, był to pierwszy napój, który był przygotowaną wodą, a więc wreszcie bezpiecznym z żywieniowego punktu widzenia, a poza tym wpłynęła na sposób spędzania wolnego czasu. Dalej krzew kokainowy, no z wiadomych względów negatywna strona wykorzystania tej rośliny. No i wreszcie bawełna, znaczenie w produkcji, wytwarzaniu odzieży, ale też w rozwoju społeczeństw, ekspansji na różne kontynenty, rejony świata i tak dalej. To takie dwie wielkie piątki właściwie o różnym znaczeniu zupełnie. Można oczywiście inne, no ktoś powie, że mogę wybrać na przykład 5 najpiękniejszych roślin ozdobnych, też można się pójść w tym kierunku.
No, prosimy, panie profesorze.
Tak, słucham?
No prosimy, te 5 najpiękniejszych, które...
A, to już się trzeba zastanowić, są piękne. No, ja taki zawsze przykład podaję, ale to też był okres szału tulipanowego, jak to mówię, w Europie, szczególnie wiek XVII. No, zresztą do dzisiaj ta moda panuje, przecież odmian mamy olbrzymie ilości. Była taka odmiana w latach 30. XVII wieku, nazywała się Semper Augustus. Wówczas płacono za jedną cebulkę w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze 3,5 miliona złotych. Ale oczywiście można by zaliczyć storczyki. Piękna grupa roślin o olbrzymiej, że tak powiem, wartości biznesowej. Tu przodują Stany Zjednoczone, mówi się tam nawet o tak zwanym przemyśle storczykowym. Także można by dalej tokiem piękne piwonie, świat lili zupełnie niesamowite, jeżeli chodzi o efekty estetyczne doznania, o kolorystykę,
wielkość, róże?
I tak dalej. Róże, właśnie, chociażby róże, królowe kwiatów.
Pan profesor doktor habilitowany Wojciech Święcicki. Panie profesorze, te 5 roślin, które są podstawą żywienia ludności całego świata, pszenica, kukurydza, ziemniak, ryż i soja. Jaką przeszły ewolucję i tutaj związaną z ulepszaniem ich produktywności od takiego stadium, gdy żyły dziko, aż do tego, w którym są teraz uprawiane?
No każdy z tych gatunków, czy grup gatunków, bo czasami mówimy pszenica, a właściwie powinniśmy mówić pszenice, one ewoluowały. Dzisiejszy gatunek, co nazywamy poprawnie pszenicą zwyczajną, powstał w naturze z przekrzyżowania różnych gatunków. Udomowiony został też no jakieś 8-10 tysięcy lat temu. Do Europy trafił dopiero około 5 tysięcy lat przed Chrystusem. Dzikie gatunki krzyżowały się. Wreszcie my mówimy o początki podporządkowania sobie rośliny, to mówimy, że to jest proces udomowienia. No właśnie, żeby nasiona można było zebrać, żeby same się nie osypywały, żeby nasiona kiełkowały, bo niektóre gatunki są przystosowane w ten sposób, że mogą kilka lat leżeć w ziemi i nie kiełkować. Niektóre potrzebują przejścia przez okres niskich temperatur, także że rośliny przystosowywały się w najprzeróżniejszy sposób, ale dopiero jak człowiek zaczyna zbierać, zresztą żartobliwie mówiąc, uważa się, no właśnie, jeszcze może skończę, to jest ten okres udomowienia, natomiast potem już świadome zabiegi zmierzające do poprawienia cech, do zwiększenia wydajności, do usunięcia wad, to mówimy już o doskonaleniu roślin, a naukowo używa się terminu hodowla roślin. Jeżeli, znowu, żeby wprowadzić laika, jeżeli coś siejemy, pielęgnujemy i zbieramy, to mówimy, że to jest proces uprawy roślin, a jeżeli pracujemy nad ulepszeniem, selekcjonujemy cechy, krzyżujemy różne odmiany, żeby uzyskać lepszą, to mówimy, że to jest proces hodowli. Z jednej strony jest nauka hodowla roślin, która opracowuje metody, jak uzyskać, a z drugiej strony jest działalność biznesowa, że tak powiem, wytwarzania już rutynowego nowych odmian. To jest działalność no, właściwie produkcyjno-gospodarcza, wprawdzie twórcza, ale w miarę zrutynizowana na podstawie tego, co wiemy o genetyce gatunku, co wiemy o biologii gatunku. I to jest już, mówimy, że odmiana, wprawdzie organizm żywy, wprawdzie efekt prac nad genetyką tego gatunku, ale w praktyce mówimy, że odmiana to jest środek produkcji. Jego znaczenie jest porównywalne do znaczenia nawozów, do znaczenia traktora w procesie zwiększania efektywności. Także to jest to pszenica. Kukurydza ma historię zupełnie inną, pochodzi z Ameryki Południowej, od takiej dzikiej trawy meksykańskiej, o której gdyby ktoś zobaczył dzisiaj kolbę kukurydzy, porównał do tego dzikiego przodka, no to zupełnie dwie różne rośliny, nigdy by się nie przypuszczało, no rodzaj dzikiej trawy. Tymczasem dzisiaj uzyskujemy kolby, które dają w sumie wysokie plony. Kukurydza ewoluowała. Jeszcze pamiętam, że na początku mojej pracy zawodowej to nikt nie wierzył, że w Polsce będzie możliwa uprawa kukurydzy na zbiór ziarna, na zbiór nasion, bo ona miała długi okres wegetacji i praktycznie była uprawiana jeszcze w latach 70. głównie na zbiór zielonej masy jako pasza dla zwierząt. Tymczasem kilkadziesiąt lat prac hodowlanych nad doskonaleniem doprowadziło do tego, że dzisiaj jest normalną rośliną uprawną, taką no właśnie zbieraną na ziarno, mimo że jest później siana, niż, bo dopiero gdzieś w maju, niż inne rośliny zbożowe. No ziemniak ma zupełnie inną historię znowu, bo pochodzi z różnych rejonów i ciepłych, i chłodnych Ameryki Południowej, trafił do Europy z wyprawami, do Polski, nawiasem mówiąc, z wojskami króla Sobieskiego wracającymi spod Wiednia. Nabrał znaczenia dużego jako roślina, jako źródło węglowodanów, także do żywienia zwierząt. Kiedyś to była, jest 30 lat temu, podstawowe źródło paszy dla trzody chlewnej. Trudny w pracach hodowlanych, natomiast o bardzo dużym takim znaczeniu społecznym, z bardzo szczególnych względów odegrał swoją rolę istotną w historii Irlandii, Anglii i także Stanów Zjednoczonych. Soja jest z kolei ciekawą rośliną. No jeszcze do roślin zbożowych zaliczamy ryż. Też żywi 1/3 ludności świata, specyficzna uprawa, specyficzne wymagania, ale też odegrał olbrzymią rolę w ratowaniu społeczeństw od głodu w rejonach, gdzie był spożywany. I zupełnie inną rośliną jest soja. Ona należy do tak zwanych roślin strączkowych, których właśnie owocem jest strąg. To jest roślina, jeśli chodzi o użytkowanie, właściwie oleisto-białkowa, bo z jednej strony jest uprawiana dla produkcji oleju, z drugiej strony ten produkt odpadowy po ekstrakcji oleju, noszący nazwę poekstrakcyjnej śruty sojowej, okazał się być produktem odpadowym o wysokiej wartości, bo zawierający dużo białka, który z kolei jest wykorzystywany jako właśnie dodatek wysokobiałkowy do pasz, do żywienia zwierząt, i praktycznie światowa produkcja mięsa, drobiu i trzody chlewnej z pewnych względów nawiasem mówiąc, budowy żołądka, musi być ta soja dostarczana w dość dużej ilości. I no właśnie świat, produkcja mięsa, tych dwóch gatunków mięsa jest od soi uzależniona. Gdyby jej nie było, byłby poważny problem. Tym bardziej, że producentów światowych jest trzech, to znaczy Argentyna, Brazylia i Stany Zjednoczone. Gdyby zachwiana była jakaś sytuacja rynkowa, albo na przykład Brazylia postanowiłaby nie eksportować nasion czy śruty poekstrakcyjnej do Europy, no to produkcja mięsa drobiowego czy mięsa wieprzowego mogłaby wręcz upaść. Zresztą nawiasem mówiąc, dlatego szuka się zamienników dla bezpieczeństwa.
Halo, panie profesorze?
Tak, słucham.
No, teraz ostatnie zdania, bo gdzieś połączenie nam zgubiłeś.
Ja krótko podsumowywałem rolę soi. Z jednej strony szuka się zamienników, z drugiej strony i pracuje się nad roślinami, które mogłyby zastąpić na przykład w przypadku jakichś zawirowań rynkowych, na przykład innych roślin strączkowych, czy wykorzystania poekstrakcyjnej śruty rzepakowej. A z drugiej strony pracuje się nad nowymi odmianami. Tutaj przodują oczywiście Stany Zjednoczone. Wprowadza się sztucznie geny, które umożliwiają uprawę, znoszenie stosowania herbicydów, żeby ułatwić. Także te procesy doskonalenia roślin, hodowli nowych odmian, nawet Polska nie jest dobrym rejonem, bo soja wymaga cieplejszego klimatu. Siana, tak jak przeciętne rośliny, siany wiosną siejemy gdzieś najdalej na początku kwietnia, soję możemy siać dopiero w początkach maja, miesiąc później, bo wymaga cieplejszej ziemi, cieplejszej gleby do siewu. Ale pracuje się, w związku z tym zresztą dojrzewa też miesiąc później, ale pracuje się nad udoskonaleniem odmian, nad dostosowaniem ich do naszego klimatu.
Wielka piątka w świecie roślin. Bardzo mocno skupiamy się nad tymi roślinami hodowlanymi. Pszenica, kukurydza, ryż, ziemniak oraz soja. Panie profesorze, doskonale wiemy, że roślina potrzebuje i słońca, i ziemi odpowiedniej, a jednocześnie potrzebuje też wody. I tutaj prosilibyśmy o powiązanie z hodowlą tych roślin, tych dwóch chociażby aspektów, czyli gleby i wody.
No każda roślina ma specyficzne wymagania środowiskowe. Jeżeli ktoś chce uprawiać roślinę z efektem, no to musi oczywiście znać wymagania rośliny, znać wymagania termiczne, znać wymagania odnośnie zapotrzebowania na wodę, także na odżywianie, bo przecież olbrzymią rolę odgrywają nawozy, które stosujemy, rodzaj gleby. Nawet w skali kraju naszego, o mniej więcej zbliżonym temacie, jest coś takiego jak rejonizacja uprawy roślin i w różnych rejonach uprawiane są różne gatunki. Oczywiście to ulepszanie roślin ma swoje znaczenie i jest wymierne, no nawet w skali 10-12 lat już można wyraźnie wykazać. Jest taki specjalny urząd, który się nazywa Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian, który rejestruje w Polsce nowe odmiany, żeby taka odmiana jest odpowiednikiem patentu, tylko ze względu na to, że to jest odmiana rośliny, ona się podlega specjalnym prawom. Jest specjalne prawo dotyczące ochrony odmian, dotyczące możliwości handlu nasionami i możemy w skali kilku lat wykazać jakie znaczenie, jak wymierzyć postęp, jakie mamy z tego korzyści. I tutaj się w skali, no w skali światowej na przykład mówi się, że w drugiej połowie XX wieku, w latach 50 do końca minionego tysiąclecia, potroiliśmy produkcję zbóż, w tym pszenicy, z tego z niewiele większego obszaru, czyli jak wielkie znaczenie ma ulepszanie odmian. Z kolei Unia Europejska dane rolnicze podaje dosyć ciekawe takie porównanie, jeśli chodzi o korzyści, jakie możemy, czy jakie osiągnęliśmy z postępu. I tak na przykład mówi się, że bez postępu hodowlanego, bez ulepszania odmian, musielibyśmy znaleźć dodatkowe 19 milionów hektarów, to jest do uprawy, żeby tą samą ilość pszenicy uzyskać. To jest jakaś powierzchnia równa powierzchni Litwy. Jeżeli chodzi o produkcję samej, wytworzenie samej ziarna i następnie mąki, no to dzięki tym lepszym odmianom plony pszenicy zwiększyły się o 22 miliony ton na rok, czyli więcej bochenków chleba, niższe ceny, większe bezpieczeństwo żywności. Z kolei podaje się również ilość zaoszczędzonej wody dzięki postępowi hodowlanemu i oblicza się, że w ostatnich 15 latach ten postęp hodowlany, większa wydajność przy tym samym zużyciu nawozów i warunków środowiska pozwolił na zaoszczędzenie 55, o ile pamiętam, bilionów metrów sześciennych. To można by mniej więcej zapełnić 20 milionów basenów olimpijskich zaoszczędzoną wodą, a więc też ochrona środowiska, mniejsze zużycie nawozów, mniejsze zużycie energii, oleju napędowego do wyprodukowania tych nawozów. Także ewidentne korzyści nie tylko jeśli chodzi o produkcję żywności, ale także o ochronę środowiska.
Profesor, doktor habilitowany Wojciech Święcicki. Panie profesorze, zastanawiamy się, przynajmniej ja, nad tymi zwierzętami, nad ulepszeniem produktywności tych roślin, na których oparte jest wyżywienie ludności świata, a jednocześnie modernizacja, która nastąpiła i w rolnictwie, i w uprawie roślin, dlatego że przyczyniło się to też do urbanizacji, do rozwoju nie tylko rolnictwa, ale również przemysłu, bo jeszcze 60-70 lat temu brak modernizacji w rolnictwie sprawiał, że trzeba było więcej rąk do pracy i to wyżywienie rodziny było praktycznie uzależnione od pracy rąk własnych, chociaż istniały już wtedy, wiadomo, PGR-y i tak dalej, ale znaczna część Polski, która teraz jest bardziej zatrawiona czy zalesiona, to były tereny, gdzie uprawiano ziemię.
Proszę, no tak, to na moich oczach się, że tak powiem, zmieniało niemalże w inną erę, żeśmy weszli. Jeszcze, znaczy ja tego nie pamiętam, ale przed II wojną światową podstawowym zawodem to był fornal, czyli transport konny na wsi był niezmiernie ważny i każda wieś czy każdy większy majątek musiał mieć zapewniony transport konny. Gdy zaczynałem studia, dopiero pojawiały się pierwsze kombajny. Ja jeszcze pierwszą moją praktykę studencką to podstawowym zajęciem było układanie stożysk. Bardzo nieprzyjemna, trudna praca, wymagająca sztuki, żeby ten stóg ładny był i się jeszcze trzymał, żeby go wiatr nie przewracał. żeby słomy nie rozrzucał. Dzisiaj widzimy baloty słomy na polach zbierane maszynami, podnoszone, ciężkie, wykorzystywane czy do żywienia zwierząt, czy do jako materiał opałowy. Także no niezmiernie w rolnictwie kiedyś jeszcze to był zawód nieprzyjemny, niezbyt czysty, wymagający wielkiego wysiłku fizycznego. Dzisiaj właściwie gospodarowanie to jest taki sam biznes jak każdy inny, tylko tyle, że człowiek musi się podporządkować przyrodzie, bo rozwój roślin czy wymagania zwierząt, do tego się trzeba dostosować.
Zapraszamy Państwa do współtworzenia dzisiejszego programu na temat świata roślin. Wielka Piątka wyróżniona tutaj przez pana profesora w tym kryterium żywieniowym. To pszenica, kukurydza, ziemniak, soja, ryż. Ale też wiemy, że świat roślin i nasze pytania związane ze światem roślin to też dobry czas na pytania i spostrzeżenia. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Profesor doktor habilitowany Wojciech Święcicki jest kierownikiem Zakładu Genomiki Roślin Strączkowych Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Prosimy, Radio Maryja. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ewa z Gliwic.
Prosimy, Pani Ewa.
Ja jestem działkowcem od prawie 40 lat i zauważam, że ta ingerencja w plenność i tam odporność roślin nie poprawia ich smaku. Na przykładzie pomidorów. Teraz pomidory nawet z działki nie mają tego zapachu, nie mają tego smaku, jak pomidory jeszcze jak w 80-tych latach miałam. Wiem, że dla podniesienia, że bo pomidor jest rośliną ciepłolubną, że wszczepiono jej jakiś gen podobno z ryby, żeby była bardziej odporna na wahania temperatury. Nie wiem, czy to prawda, ale w smaku to się odczuwa, że to nie są te pomidory, które jadłam 30-40 lat temu.
Dziękuję, Pani Ewo. Pan profesor?
Więc warzywa są specjalną grupą roślin, gdzie te elementy smakowe, aspekty smakowe odgrywają olbrzymią rolę. Jest to kwestia indywidualna. Jeżeli chodzi o te podejrzane, niechętne geny z innych organizmów, tu muszę Panią uspokoić. Oczywiście po pierwsze jest to kwestia wyboru. Jeżeli ja nie znam akurat odmiany, jestem ogrodnikiem, hobbystą. Tej grupy aż tak dobrze nie znam, ale przede wszystkim mamy wybór. Na pewno polskie odmiany, w cudzysłowie sztucznie modyfikowane genetycznie nie są, więc jest możliwość na pewno wyboru. Rejestr zawiera dużą liczbę odmian pomidora i to muszę Panią uspokoić. Natomiast względy smakowe to już, przepraszam, co kto woli. Nie chcę polemizować, czy dzisiejsze odmiany są gorsze, a poza tym jest jeszcze coś takiego, taka instytucja mieszcząca się przy Instytucie Hodowli Roślin i Harze w Radzikowie pod Warszawą, gdzie jest tak zwany bank genów, czy też kolekcja starych odmian. I tam można, a poza tym jest Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach i tam na pewno, jeżeli pani ma jakieś ulubione swoje odmiany stare, to na pewno można takie znaleźć. Ja też mam takie swoje odmiany, które z których zbieram nasiona i starych swoich odtwarzam. Oczywiście z ryzykiem, że po jakimś czasie mogą stracić swoją wartość z różnych innych przyczyn. Ale w warunkach naszego klimatu słonecznego lata, jeżeli wybierze pani swoją ulubioną odmianę, to na pewno można być usatysfakcjonowany.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Tadeusz z Gostynia.
Prosimy, panie Tadeusz.
Chciałbym się zwrócić do pana profesora z takim problemem. Otóż w Polsce, podobnie jak w całej Europie, brakuje rodzimego europejskiego, czy u nas krajowego białka. Opieramy się głównie, jeśli chodzi o białko, na imporcie śruty sojowej. I czyli, krótko mówiąc, mówimy o bezpieczeństwie energetycznym. Czy nie powinniśmy też mówić w Polsce o bezpieczeństwie białkowym? Jak pan profesor widzi rozwiązanie tego problemu?
Dziękuję panie Tadeuszu. Bardzo. Prosimy, profesor Wojciech Święcicki.
No to jest temat niemalże na osobną audycję, proszę pana, dlatego że tak, rzeczywiście to jest ważny problem gospodarczy. Jak wspominałem zresztą w tej części telewizyjnej, soja swego czasu zwierzętom trzeba dostarczyć w paszy dużą część białkową. Oprócz komponentów energetycznych, oprócz witamin, około 20% paszy w żywieniu zwierząt stanowi białko. Kiedyś tym białkiem, głównym źródłem białka była mączka mięsno-kostna, natomiast od lat 90., gdy wybuchła epidemia szalonych krów, zakazano stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt i wtedy zwrócono uwagę na śrutę sojową, która ma dużo, bo ponad 40% białka i ma to białko wysokiej wartości. Ale jak pokazywałem na lecinach w czasie tym telewizyjnym, jest tylko 3 producentów na miarę światową soi, państwa wielkoobszarowe typu Argentyna, Brazylia i Stany Zjednoczone. Są Chiny, które z kolei są głównym importerem, wykupują ponad 60% białka, a więc rynek jest póki co zaspokojony, ale można powiedzieć, że w pewnym niebezpieczeństwie, bo przy kilku producentach i przy jednym wielkim importerze, no różne wahania, zresztą wahania ceny są bardzo duże, dochodzące do 10%, ale nie ma wyboru. I dlatego fachowcy mówią, że powinniśmy, podobnie jak w przypadku bezpieczeństwa energetycznego, mówić o bezpieczeństwie białkowym, bo od tego uzależniona jest w konsekwencji produkcja 2 gatunków mięsa o dużym zapotrzebowaniu światowym, o dużym zapotrzebowaniu w Polsce. Nawiasem mówiąc, póki co Polska należy do czołówki państw europejskich. Nie wiem, czy nie na pierwszym, a na pewno jednym z 3 pierwszych miejsc, jeśli chodzi o produkcję i eksport mięsa drobiowego. Jesteśmy liderem, jak mówią fachowcy. I w związku z tym powinniśmy myśleć, dążyć do czegoś, co nazywamy dywersyfikacją, tak jak w przypadku źródeł energii. Mamy takie źródła, bo możemy częściowo, przynajmniej w pełni nie można póki co zastąpić śruty sojowej jako źródła białka w żywieniu zwierząt, ale możemy dążyć do 50% samodzielności. To jest coś poważnego, bo my wydajemy rocznie na import śruty sojowej jakieś 4-5 miliardów złotych, czyli możemy, mając swoje surowce, możemy zaoszczędzić 2,5 miliarda. No to jest bardzo duża kwota. Tyle Ukraina może stracić przez rurę bałtycką rosyjsko-niemiecką. Więc to są kwoty, o które warto walczyć już dla samej ilości, nie mówiąc o znaczeniu tym gospodarczym, w sensie warunkowanej tym produkcji mięsa. I widzimy takie możliwości, przynajmniej 50% zaspokojenia, ale do tego no, różne drogi mogą. Jak mówię, śruta z innych roślin strączkowych plus śruta poekstrakcyjna z rzepaku może być takim, taką rodzimą soją, jeśli chodzi o żywienie. Są na to wyniki, że efektywność, wydajność zwierząt, produkcja mięsa, produkcja jaj jest porównywalna z zastosowaniem tych surowców. Drogi są dwie, bo niestety, ale czołowe firmy paszowe, które wykorzystują to, są firmy z kapitałem zagranicznym. I one niechętne są, żeby tam jakąś konkurencję z innymi źródłami białka wprowadzać. Więc albo będą polskie firmy paszowe, które będą nasze rodzime surowce skupowały, albo też rząd, Ministerstwo Rolnictwa wprowadzi zasadę podobną taką jak w przypadku oleju napędowego, że jest, to się nazywa cel wskaźnikowy, że jest określona procent surowców w przypadku paliw pochodzenia roślinnego, że muszą być dodane do oleju napędowego. Powiedzmy kilka procent, kilkanaście i wtedy firmy produkujące są zobowiązane ustawowo do wykorzystania tak zwanych rodzimych źródeł białka. No to jest ważne, bo dodatkowa jest jeszcze korzyść, że rodzime rośliny białkowe uprawiane wnoszą azot do gleby, poprawiają strukturę gleby, także no, same korzyści byłyby z tego, tylko trzeba chcieć to rozwiązać.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Franciszek z Małopolski.
Prosimy.
Ja dzwonię w takiej sprawie. Czy pan profesor się zastanawiał nad tym, bo tak spokojnie profesor mówi o nawozach. Rozumiem, nawozy sztuczne, no bo naturalnych nawozów wielcy producenci nie stosują. I jaki to wszystko ma wpływ na zdrowie ludzi? Jeżeli jabłko jest na przykład w ciągu okresu dojrzewania jest opryskiwane 20 razy. Jaki to wpływ ma wszystko, cała ta żywność produkowana z nadmiarem? I zamiast produkować mniej, a właściwego, to się produkuje dużo, ale później z tego są raki i tak dalej, różne rzeczy, które wpływają na zdrowie ludności.
Mhm. Dziękuję, panie Franciszku. Prosimy, pan profesor Wojciech Święcicki.
Bardzo, bardzo, nie chcę powiedzieć trudne, ale pytanie, ale bardzo złożone. No niestety tak jest, że wielka produkcja wymaga nakładów w postaci chemizacji. To oczywiście na końcu nie jest zbyt zdrowe, ale trudno sobie wyobrazić wysoką wydajność roślin bez dostarczania chemii, czy to w postaci nawozów mineralnych, czy środków ochrony roślin. No ja jestem amatorem, ogrodnikiem i nie wierzę w ładne, dorodne jabłka, które bez środków ochrony, oby to były środki naturalne, pochodzenia roślinnego, a nie sztuczne pestycydy. Ja specjalnie nie wierzę. Oczywiście ważne jest, żeby konsument, w moim przekonaniu ważne jest, żeby konsument miał wybór. Żeby miał możliwość kupna tak zwanej ekologicznej żywności, ale oczywiście ona jest droższa w produkcji. Niemcy płacą za ten sam kilogram jabłek tak zwanych ekologicznych no przynajmniej dwa razy tyle. A inna historia jest jeszcze ta, że musimy wyżywić ludność. której jest coraz więcej. Ja bym się aż tak prawdopodobnie, no znaczy nieprawdopodobnie, tylko na pewno w przypadku związków, które stosujemy na rośliny, a one się kumulują w organizmie człowieka, na pewno nie jest to nic dobrego i takie związki powinny być usuwane. Zresztą mogę uspokoić, bo przecież coraz więcej pestycydów, środków ochrony jest wycofywanych. Rolnicy nawet się martwią, bo niektóre uprawy stają się powoli niemożliwe do uzyskania wysokich plonów, bo jest zakazane stosowanie pestycydów. Natomiast no, uspokajałbym jednak o tyle, żeby nie wpadać w panikę, bo jednak żywność jest coraz lepsza i długość życia człowieka dzięki jakości żywienia, ale także oczywiście dzięki medycynie, osiągnięciom medycyny, no, długość człowieka, życia człowieka jest coraz większa, prawda?
Dziękujemy. Profesor Wojciech Święcicki, kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałbym do...
Jesteśmy na antenie, kto do nas telefonuje.
Waldek z Wielkopolski.
Prosimy, panie Waldemarze.
Bo profesor mówił o wykorzystywaniu produktów białkowych przez rodzime firmy paszowe. Tylko że tych firm paszowych rodzimych polskich to w sumie mamy niewiele, bo ostatnio dwie duże firmy polskie zostały przyjęte przez firmy holenderskie i w sumie ja tutaj tak no nie bardzo widzę polskich producentów pasz, które by mogły te produkty białkowe zamiast soi nasze rodzime zastępować. A poza tym jeszcze mączka mięsno-kostna, która była stosowana kiedyś w żywieniu zwierząt, jest w tej chwili zapomniana. A ceny soi, tak profesor mówił, są bardzo zróżnicowane. Duże wahania cen są, co ma później wpływ na produkcję, na cenę paszy, a poza tym też na cenę żywca, która dzisiaj jest nieopłacalna. Tak?
No, dziękuję, panie Waldemarze. Prosimy, pan profesor Wojciech
Święcicki. Tak, ja się częściowo się zgadzam z tym, co pan mówi. Jest gdzieś około plus minus 100 firm paszowych na rynku działa w Polsce. Z tego dominatorami jest takich 5 firm, niestety z kapitałem zagranicznym. One się rządzą swoimi prawami, swoimi wytycznymi. Jedna rzecz je tłumaczy, że chętniej stosują importowaną śrutę niż rodzime surowce, dlatego że no, śruta sojowa przychodzi, przepraszam, okrętami. Na telefon można de facto zamówić dowolną ilość i duże firmy paszowe niechętne są do zmieniania technologii produkcji, bo dostaną tam jakąś partię białka, która wystarcza na tydzień i muszą przestawić linię produkcyjną. I to jest podstawowa słabość tych surowców krajowych, dlatego że no, musiałby się zorganizować, musiałyby być firmy paszowe oczywiście, a to jest możliwe, bo nie jest aż tak źle, bo są małe firmy, nawet na potrzeby gminy mogłyby powstawać. Dlaczego nie? To jest tylko kwestia kalkulacji, czy się opłaca. Natomiast dla dużych firm rzeczywiście trudność stanowi, że trzeba by zorganizować podaż dużych partii, czyli a my mamy, dominują u nas jednak drobne gospodarstwa i trzeba by organizować skup tak, żeby mieć dla dużych firm duże partie pozwalające, no nie wiem, na wielotygodniową produkcję nieprzerwaną z tymi samymi zadanymi partiami, parametrami, przepraszam, i tak dalej. Jest to możliwe. Jest taki znany przypadek pana, który ma firmę skupującą krajowe nasiona na Mazurach. To jest do zorganizowania. Tylko że tak powiem, trzeba chcieć i trzeba pewne warunki prawne spełnić.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Wielka Piątka w świecie roślin to temat naszych rozmów niedokończonych. Prosimy.
Szczęść Boże, mówię Elżbieta z Katowic.
Prosimy.
Ja mam pytanie, jak to się dzieje, że w takiej właśnie sytuacji ogromne obszary ziem uprawnych są zagarniane przez deweloperów. Jak się jedzie przez Polskę, to się widzi w polach całe blokowiska. Coś się dzieje. Dlaczego tak to się idzie w tym kierunku, że właśnie jest coraz mniej tej ziemi uprawnej?
Panie Elżbieto, rozmawiamy dziś o roślinach. Może przy okazji innych rozmów niedokończonych ten temat będzie można bardziej poszerzyć. Czy pan profesor chce się ustosunkować?
Wiemy, że nadal jest niedobór mieszkań dla młodego pokolenia. To są zaległości z poprzedniego ustroju jeszcze. I ja pamiętam tylko taką audycję, ja jestem z Poznania. Wokół Poznania widzę to samo, że przy szosie powstają duże osiedla i kiedyś władze Poznania zaapelowały do gmin, bo terenów wokół Poznania pod budownictwo mieszkaniowe jest już na poziomie dla 2 milionów mieszkańców. Nie tak szybko. Poznań póki co pewnie ma tam, nie wiem, z 800 tysięcy. Więc apel był, żeby gminy zaprzestały przeznaczania terenów dalej od Poznania, no bo jest kłopot z infrastrukturą, z dojazdami i tak dalej, i tak dalej. Ale tego, no niestety w wolnym rynku nie tak łatwo można zakazać, jeżeli, nie wiem, władze samorządowe widzą możliwość, potrzebę zarobienia na sprzedaży ziemi. Ale to nie jest teoretycznie, nie, znaczy dzieje się to, bo to sam widzę, ale to takie aż bardzo proste nie jest, bo trzeba ziemię odrolnić, następnie trzeba uzbroić, podzielić i tak dalej. No, no nie, mówię, wolny rynek.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie. Moje imię Piotr, dzwonię z Żuław, jestem rolnikiem i właśnie jestem w trakcie wykonywania zabiegów na jednej z tych roślin, czyli kukurydzy. Odnośnie jednego telefonu, który pan bardzo bał się nawozów i środków chemicznych. A co z mykotoksynami wywoływanymi, powodowanymi przez grzyby, które bytują na roślinach? Przecież jeżeli tak wiele przepisów nas ogranicza, tak wiele zasad, które musimy spełnić, jeżeli zaprzestaniemy stosować nawozów, ale rozsądnie, jeżeli przestaniemy stosować środków ochrony roślin, ale rozsądnie, tych, które są właściwie zastosowane, we właściwym terminie i we właściwej dawce, to naprawdę produkcja żywności dla tak dużej ilości populacji ludzkiej będzie niemożliwa, bo zachwaszczenie, bo choroby, bo szkodniki. Do tego naprawdę trzeba podejść z jakimś większym rozsądkiem.
Dziękujemy, prosimy pan profesor.
W pełni z panem, no, wielkotowarowa produkcja jest niemożliwa, chyba że wymyślimy naturalne jakieś pestycydy. Natomiast bardzo niebezpieczne jest to, co pan wspomniał, mykotoksyny. To są toksyny wytwarzane przez grzyby zasiedlające nasiona, ziarno. One nie tylko psują smak, ale właśnie mają działanie toksyczne, a niestety także rakotwórcze i niestety w organizmie ludzkim kumulują się. Także to jest, muszą być środki zwalczające grzyby na tym zbieranym plonie.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo. Radio Maria, halo.
Kolejny telefon. Bardzo Radio Maria, halo. Radio Maria, halo.
Przypominam państwu o wyłączaniu radioodbiorników. Wielka Piątka w świecie roślin. Naszym państwa gościem profesor doktor habilitowany Wojciech Święcicki, kierownik Zakładu Genomiki Roślin Strączkowych Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk. Prosimy, Radio Maryja.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałam...
Kto do nas telefonuje?
Beata z Bielska.
Prosimy, pani Beata.
I chciałam zabrać głos w tej kwestii, bo nikt nie mówi. Owszem, soję sprowadzamy przez firmy amerykańskie, korporacje. Nasze duże firmy zagraniczno-polskie, które produkują paszę, one są powiązane biznesowo z tamtymi korporacjami. Więc one, dla nich się liczy tylko kasa, tak, dla tamtych korporacji, ale nikt nie mówi o tym, jak sypie się. To są wszystko, soja GMO jest i czy kukurydza GMO. Jak wyglądają uprawy w Argentynie? Że tam nawet się opryskuje wtedy, kiedy ci pracownicy najmowani tam do prac pracują na tym polu.
Pani Beato, skąd pani posiada taką wiedzę odnośnie tych
polach?
Odnośnie tych upraw z Argentyny? Czy to jest... skąd pani posiada tę wiedzę, o której pani mówi na temat Argentyny?
Tak, w Brazylii podobnie wygląda.
Ale skąd pani skąd pani posiada taką wiedzę?
Obszerny artykuł był w Gazecie Warszawskiej.
Rozumiem, czyli z Gazety Warszawskiej.
Gorąco polecam. Była tam, było opisane właśnie, jak to wyglądają te uprawy. Były zdjęcia, jakie jest zjawisko, ile dzieci rodzi się przez to właśnie tam w Argentynie, po prostu chorych. Jak ludzie tam chorują. O tym się nie mówi. Natomiast korporacje nie mają skrupułów. Te, które tam mają te uprawy. W Stanach też są uprawy GMO. I powinniśmy głośno o tym krzyczeć wręcz. Nie tylko mówić. Mało tego, jeszcze temat mięsa sztucznego, które firmy już opracowały, które się promuje, które na przykład Singapur już dopuścił u siebie sprzedaż sztucznego mięsa. Konsekwencje spożywania tego mięsa będą dla ludzkości straszne. Po prostu to jest laboratoryjnie wytworzone mięso, które po prostu firmy amerykańsko tam z izraelskim wkładem, nie wiem, w którym laboratorium dokładnie zostało to opracowane, czy w Stanach, czy w innym zakątku świata. Natomiast się to bardzo lansowane jest przez wegan, nawet w Unii Europejskiej i przez lewactwo. Oni nie hodowanie zwierząt, prawda, bo co, za chwilę będziemy od każdego zwierzaka, bo wydycha dwutlenek węgla, tak jak od ludzi płacić
pani
za to, Beato, że oddychamy.
Tyle wątków. Myślę, że na kilka programów z różnych dziedzin. Prosimy, pan profesor Wojciech Święcicki, odnośnie tych informacji, doniesień od pani
dużo,
Beaty.
Jeżeli chodzi o... Ja się zgadzam, że te wielkie firmy rządzą się swoimi prawami, nie zawsze zgodnie z naszym interesem. Dobrze mieć własne rozwiązania i się temu przeciwstawiać. Jeżeli chodzi o soję, faktycznie 80, może nawet 90% tego materiału importowanego pochodzi z odmian modyfikowanych genetycznie. To, co wspominałem też w części telewizyjnej, w moim przekonaniu tam, gdzie nie możemy zapobiec, bo wyższe siły światowe działają, najważniejsze, żeby konsument miał prawo wyboru. Jeżeli będzie na półkach sklepowych produkt spożywczy atestowany i wskazany, że nie został wytworzony produktów pochodzenia GMO, no to ten, kto nie będzie chciał, ten jego nie kupi i zapotrzebowanie spadnie. Także, że no tyle. Natomiast te właśnie, jak pani wspominała, doniesienia gazetowe, natomiast na temat złych rzeczy, które się tam dzieją, no pewnie tak. Ja nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy akurat jakieś niedopuszczalne opryski, ale jest coś takiego, to co pokazywałem, że jest taki gen odporności soi na glifosat, na substancję czynną Roundupu. To jest taki podstawowy herbicyd, który jest stosowany w uprawie soi w zwalczaniu chwastów. Dzięki temu pola są czyste, dzięki temu lepiej dojrzewają rośliny, dzięki temu są wyższe plony. Ale niestety ten substancja czynna gromadzi się w organizmie człowieka, który spożywa produkty pochodzące z tego. Także trzeba się liczyć z tym, że mogą być. Dobrze, żeby w Polsce było testowanie, żeby w Polsce to, co na razie się spotyka, że tam powiedzmy opakowania i jaja wolne od GMO, to jest pieczątka znaczy nie pieczątka, tylko rysunek na etykietce, ale na razie jeszcze prawnie chronionej instytucji, która daje certyfikat czegoś takiego jeszcze w Polsce. Ale dobrze, żeby było i jak mówię, dobrze, żeby konsument miał prawo wyboru.
Profesor doktor habilitowany Wojciech Święcicki, Wielka Piątka w świecie roślin, 22.31. Panie profesorze, te podstawowe rośliny, które pan wspominał, o których rozmawiamy od samego początku naszej audycji, pszenica, kukurydza, ryż, ziemniak, soja, stanowią tę wielką piątkę, jeżeli chodzi o wyżywienie ludności świata. A które rośliny by pan uznał za takie, powiedziałbym, może zapomniane, ale może takie wyjątkowe, jeżeli chodzi o ich wartości odżywcze? No i zapewne nie uciekniemy od tego, co jest pańską pasją, czyli od roślin strączkowych.
No, rośliny zapomniane, czy może mniej dzisiaj wykorzystywane. Jest taka wspaniała roślina jak gryka. Są mniej użytkowane rośliny pastewne typu koniczyny. Bardzo wartościowa pasza dla zwierząt. Z roślin takich pokarmowych też mówiliśmy o tym, są gatunki zbożowe rzadko wykorzystywane, no chociażby orkisz, który już widać w produktach. No one poszerzają spektrum naszego talerza, naszej diety, urozmaicają i przede wszystkim smakowo. Myślę, że przede wszystkim smakowo. Oczywiście wspominałem, że na 250 tysięcy gatunków roślin wyższych jest tylko 7 tysięcy roślin uprawnych. Na pewno można by, jeżeli człowiek parę tysięcy lat wstecz rozpoczął ulepszanie roślin, to na pewno z pozostałych gatunków można też poszukiwać nowych, o nowych wartościach, o nowych doznaniach smakowych. I jest taki kierunek działalności, poszukuje się takich roślin. Był taki 20 lat temu moda na szarłat jako kolejne zboże. Tak naprawdę wyjściowo był chwast. Dużym zadaniem dla hodowli, dla działalności wytwarzającej nowe odmiany roślin uprawnych jest hodowla tak zwanych odmian mieszańcowych, ale to już jest korzyść dla użytkownika też, bo odmiany mieszańcowe dają przynajmniej 20-30% wyższe plony, ale jest bardzo trudno, nie wszystkie gatunki można dostosować do tej metody hodowli. I dobrze by było, żeby pracować nad nowymi gatunkami, bo korzyść jest podwójna. Po pierwsze dla użytkownika, bo wyższe plony, a też wielka korzyść dla firmy autorskiej, dla firmy właściciela odmiany, bo każdego roku trzeba odnowić materiał siewny. Jeżeli kupujemy, obojętnie, to może być nawet odmiana pomidora. Jeżeli kupujemy odmianę mieszańcową, mamy na pewno już bez innych czynników wyższe, bardzo wyraźnie wyższe plony, ale musimy co roku kupić nowe nasiona, bo jeżeli zbierzemy z takiej odmiany, z takich roślin nasiona sami i wysiejemy w następnym roku, radykalny spadek plenności. Także to oczywiście odradzam. Jeżeli kupujemy nasiona i napis jest odmiana mieszańcowa albo znaczek F1, nie ma sensu z tego zbierać samodzielnie nasion. Także no, warto pracować nad nowymi roślinami, warto poszukiwać starych odmian, często zapomnianych, tylko że o jednym należy pamiętać. Te wysoko produktywne gatunki dzisiaj, typu właśnie wymieniona Wielka Piątka, tu stare odmiany nie sprawdzą się, dlatego że w międzyczasie, jeżeli w międzyczasie rozwinęły się inne choroby i te odmiany nie będą wydawały wysokich plonów. Natomiast nad innymi gatunkami warto pracować i urozmaicać. Aczkolwiek w wyżywieniu w skali światowej te rośliny, które wymieniłem, będą odgrywały nadal w przewidywalnym okresie czasu czołową rolę.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego i szanownego gościa. Mam takie zapytanie do gościa. Jak pan profesor myśli o naszym bezpieczeństwie rolnictwa, zwłaszcza tutaj jak roślin? Bo z tego, co się orientuję, pan prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, w którym dopiero w 2022 roku będzie dopiero zakaz genetycznej soi modyfikowanej. A z tego, co tak tu pan profesor opowiada, mamy trzy wiodące firmy z kapitałem zagranicznym, a zwłaszcza teraz jak nasz wcześniejszy minister rolnictwa nas bronił, no to mówi to, co z nim zrobione, że się sprzeciwił przeciwko tej, mówię, piątce dla zwierząt, dla Kaczyńskiego, dotyczących tych norek, a z tego, co jak ja się uczyłem, mówi w szkole średniej już o rolnictwie, to była Polska była spichlerzem Europy w zbożu, a teraz mamy i firmy zagraniczne i genetycznie modyfikowaną mączkę, soję, kukurydzę, a na wyborach, jak żeby głosować na PiS, to mówiono, że będzie właśnie interes polskiego rolnika dbany, a jeżeli doszło się do władzy, to teraz, mówi się, wspiera zagraniczne firmy i no i tak to wygląda, a minister, który broni polskie rolnictwo, jest za to ganiany przez to, że mówi prawdę. I chciałem się, żeby tutaj szanowny gość mówi, wypowiedział się o bezpieczeństwie, które ma też i wpływ na zdrowie, bo są karmione właśnie zwierzęta, a my to jemy. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Dziękujemy, prosimy.
Polska była spichlerzem Europy parę wieków temu, to się zgadza, ale trochę w innych granicach. Ja mam dziadków, którzy pochodzą ze wschodnich Kresów i babka wspominała, że właściwie gospodarowały tam kobiety, bo mężczyźni ciągle byli na wojnie, ale grubość warstwy próchnicznej na Ukrainie w niektórych rejonach jest taka, że wystarczało, że kobiety, gospodarując pod nieobecność mężów, przeczekały trochę, nasiona się częściowo, parę procent osypały, resztę zebrały, a to osypane wystarczyło przebronować i uzyskiwało się wysokie plony. Także to w formie trochę dowcipu, trochę anegdoty. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę organizmów GMO, no niestety tak jest. Ja sam w ostatnich 10 latach byłem świadkiem, czy uczestniczyłem w tym procesie walki o przynajmniej, no może nie tyle wyeliminowanie, ale ograniczenie organizmów GMO w żywieniu. Jest ustawa paszowa, właśnie na tym polega paradoks, że jest ustawa paszowa, która zakazuje stosowania surowców GMO w żywieniu zwierząt, ale ze względu na niemożność zrealizowania tego, co 2 lata wprowadza się moratorium odsuwające wprowadzenie tej ustawy w życie i to jest czas na rozwiązanie tego problemu naszymi rodzimymi sposobami, ale te odsuwanie co 2 lata no miało miejsce 5 razy, czyli co kolejne 2 lata i jest spokój. I przeszły przez to różne rządy, przeszło przez to różni ministrowie rolnictwa i jakoś trudno to rozwiązać. W gronie fachowców proponuje się właśnie zastąpienie przynajmniej 50% krajowymi surowcami, nie GMO, po to, żeby konsument miał prawo wyboru. Niestety te firmy podnoszą od razu krzyk, że to się ogranicza ich swobodę gospodarczą, że nie będzie, że upadnie produkcja mięsa i tak dalej, i tak dalej. No, lobby działa i jakoś trudno te sugestie wprowadzić w życie.
Wielka piątka w świecie roślin. Naszym Państwa gościem profesor Wojciech Święcicki. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Czy można już mówić?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Barbara Warszawy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Obecnie w studio. Ja mam zapytanie, czy w okresie, kiedy już święta Hildegarda dotarła do promila Polaków, czy nie warto rozszerzać wiedzy na temat produkcji takich jak orkisz przede wszystkim, który jest morzem pełnowartościowym, można tylko orkisz jeść i będzie się zdrowym. Natomiast no, mała wiedza jest na ten temat. Dobrze byłoby, żeby pan profesor zrobił wszystko, żeby rozszerzyć to produkcję. Mamy nadprodukcję zboża, nie wiadomo co z tym robić, a ponieważ orkisz bardzo małe plony daje, a bardzo wartościowy, nie będzie problemu ze zbyciem. Orkisz nie wymaga absolutnie żadnych sztucznych nawozów i to jest najlepszy dowód, że będzie zdrowy. No a poza tym mam tutaj prośbę do przedstawicieli, czy do ojca prowadzącego, mianowicie w naszym dzienniku w gazecie bardzo często się słyszy o produktach takich jak no po prostu czy dla powiedzieć, ale w każdym razie gdzie Hildegarda przestrzega, że to jest nie dla ludzi jedzenie. Także bardzo proszę, żeby rozszerzyć wiedzę produktów, które Hildegarda mówi. Naturalne zioła, naturalne produkty żywnościowe.
Dziękuję pani Barbaro. W poradach kulinarnych czynimy to bardzo często. Jest nawet środa przeznaczona na produkty świętej Hildegardy. Prosimy pan profesor Wojciech Święcicki.
No prowadzone są prace i w instytutach, i na uczelniach nad dostosowaniem tych nazwijmy marginalnych gatunków, bo taki orkisz przecież dzisiaj jest tylko dodatkiem do pieczywa, to nie jest główne zboże. Nie jest możliwe dzisiaj, w cudzysłowie mówiąc, z dnia na dzień wprowadzenie tych wszystkich wartościowych niezmiernie, ale jednak wyraźnie mniej plennych. No nie wyżywilibyśmy ludności tymi gatunkami, powiedzmy pszenicopodobnymi, ale nieudomowionymi, nie wysokoplennymi. Nad tym się pracuje, no ale to wymaga czasu. To nie jest tak, że z dnia na dzień. Natomiast znowu, dobrze, żeby to było, dobrze, żeby tego było więcej, żeby ten nasz talerz konsumpcyjny był jak najbardziej zróżnicowany.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kazimierz z Lubelskiego. Ja tak słucham wszystko no, do tej audycji, no to moje ulubione radio. No, ja się trudniłem rolnictwem. I teraz się dużo mówi, to jaki rząd dojdzie do władzy, no to rządzi. Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Przecież jedno pociągnięcie i by starczyło, zlikwidowało się wszystko. Z kolei to przecież to produkcja GMO, jak idzie, człowiek nie, przecież i ludzie chorują z tego względu. I to przecież w Kanadzie, jak to jest, to przecież jak dzwonię nieraz obywatele kanadyjscy do Radia Maryja i mówią, że człowiek, organizm ludzki nie lubi, nie znosi tego GMO. Drugie, Polska sama wystarczalna by była, tylko że nam się z góry rzuca, że GMO musi być. Tu się mówi o dużo, że zdrowa żywność. Dużo się na ten temat mówi, tylko nic się w tym temacie nie robi. Poszukujemy ludzie z miasta, że to bardzo dobra, zdrowa żywność, ale przecież to GMO w tym wszędzie siedzi. Zwierzę je, pasze GMO. My zwierzęta jemy, no też mamy to wszystko. No i ludzie troszkę ich chorują, to ja się dziwię. No Sawicki, minister rolnictwa, rolnik nie poradził temu. No teraz PiS mówiło, że oj, to wszystko zrobi. No i znów doszło i znów nic nie ma z tego. A ludzie chorują, no niestety. Jedni robią biznes na GMO i państwo ma biznes, bo leczy ludzi. No i taki się kupuje to cały czas. Dziwno mi, że...
Dziękuję, panie Kazimierzu. Spróbujemy tutaj, znaczy spróbujemy, oddamy głos panu profesorowi, panie profesorze.
Tak, no ja dwie rzeczy, czy dwa aspekty. Jeżeli chodzi o GMO, jeżeli rozmawiamy ze specjalistami z tego zakresu, oczywiście wyraźnie powiedzą, że nie jest to szkodliwe i nie ma się czego obawiać. Jeżeli mówimy z przeciwnikami, rozmawiamy, no to oczywiście będą widzieli same negatywne strony spożywania tych produktów. Można by się w to zagłębiać. Ja bym to powiedział tak. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że produkty GMO czy odmiany roślin GMO są szkodliwe, ale też nie ma jednoznacznych dowodów na to, że są nieszkodliwe lub że nie będą mogły być szkodliwe. Można by tutaj zagłębiać się. Ja bym był przeciwny i obawiał się, nazwijmy to, odmian czy nowych kreacji gatunkowych, jeżeli obce geny są wprowadzane spoza świata roślin. Powiedzmy, nie wiem, chcielibyśmy, żeby ziemniak był odporny na niskie temperatury i wprowadzimy gen odporności na niskie temperatury z Flądry Atlantyckiej. Tego bym się obawiał, bo nie wiadomo, czy on zadziała podobnie, czy nie będzie powodował jakichś innych ujemnych konsekwencji. Natomiast uspokoić tu słuchacza muszę pana o tyle, że nie ma tak wiele przypadków gatunków, w których są odmiany pochodzenia GMO. Po pierwsze wiadomo, które to są odmiany i rejestr odmian prowadzony przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielskiej od razu wie, która odmiana. No można czarno podejrzewać, że ktoś zgłosi odmianę i ukryje ten fakt. W Polsce praktycznie, czy w świecie nawet, no ryż mogą być odmiany modyfikowane GMO, rzepak w Polsce, kukurydza, soja. Także aż tyle, to jest dość droga procedura i w Polsce skutecznych ośrodków z własnymi polskimi odmianami nie ma. Natomiast no, mogą na zasadzie wolnego rynku do nas docierać, ale też w skali świata zbyt wiele gatunków nie ma. Ja bym się bardziej importowanej żywności obawiał, która na przykład miękkich owoców, które są dostarczane transportem trochę dłużej trwałym, a więc te owoce są zbierane w stadium, my mówimy mniej dojrzałe obce, bo one są zbierane stadium właśnie mniej dojrzałym, konserwowane środkami chemicznymi I to jest chyba bardziej niebezpieczne niż nieliczne w sumie gatunki, w których masowo uprawia się odmiany GMO na przykładzie soi. Ale znowu wracam, no najważniejsze, żeby to było nieukrywane i żeby konsument miał prawo wyboru.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Proszę szanownego pana, ja mam takie zapytanie.
Kto do nas telefonuje?
Bo tak mówi się o tym GMO, że to niewprowadzone. A ja mam taki jasny przykład dam. Ja mam kukurydzę. Już przez kilka lat kukurydzę normalną, kukurydzę taką, jak żeśmy zawsze sadzili. No to przyjdzie tam troszkę w jesieni, no to trzeba szybko zbierać te kolby, bo jak tacy się rzucą, no to zostaną tylko same pałki. A kukurydza, która na tych plantacjach, takich dużych tam obszarach jest, ona stoi do Świąt Bożego Narodzenia i żadnym ptak się nie złapie. Czy te zwierzęta i czy ptaki są mądrzejsze od ludzi? To chciałam się zapytać. Że one
tej
kukurydzy nie ruszą, ani jednej kolby nie ruszą. No.
Dziękujemy. Prosimy, panie profesorze.
No, to jest kwestia odmiany. Jeżeli pani będzie miała polskie odmiany, nie ma polskich odmian modyfikowanych genetycznie, więc jest bezpieczne. Dlaczego jakaś odmiana nie jest uszkadzana przez ptaki, czy zjadana mimo, że długo w polu? Różne mogą być przyczyny. Teoretycznie jest wszystko możliwe i teoretycznie jest możliwe, że to jest jakaś obca odmiana, która GMO, która zawiera jakąś substancję niechętnie zjadaną przez zwierzęta. Jest to możliwe, tak samo jak w każdym innym gatunku. Ja miałem kiedyś przed oczyma na polu kilkadziesiąt poletek grochu, gwarantowane, że tak powiem, normalne odmiany, nie modyfikowane genetycznie, i można było zauważyć, które były chętniej w stadium smacznej, zielonej masy zjadane przez zające, które nie. Ale to była kwestia smakowitości, tak jak każdego innego produktu spożywczego. Także no, trudno mi powiedzieć, bo trzeba by znać te odmiany. Teoretycznie jest to możliwe, co pani mówi, ale to po prostu trzeba uprawiać polskie odmiany, bo nasze odmiany nie są modyfikowane genetycznie.
Dziękujemy bardzo. Wielka Piątka w świecie roślin, profesor doktor habilitowany Wojciech Święcicki, kierownik Zakładu Genomiki Roślin Strączkowych Instytutu Genetyki Roślin PAN. Panie profesorze, tak wiele tych pytań o GMO. Czym się różnią te rośliny genetycznie modyfikowane od tego, o czym mówimy tutaj, o krzyżówkach, czy chociażby połączeniu pszenicy z żytem i pszenżyta? Jaka jest taka zasadnicza, kluczowa różnica pomiędzy jedną a drugą rzeczywistością, krzyżówką, a czymś genetycznie modyfikowanym? Czy jest, czy nie ma różnicy?
No jest różnica, bo gatunki czy odmiany powstałe, mówię odmiany, no na przykładzie pszenżyta, dużo jest krzyżowań międzygatunkowych, bo mamy co, no mamy pszenżyto, mamy azaliodendron chociażby coraz modniejsze, czy tam malina z jeżyną, czy odmiany malin. Ale generalnie mówimy o odmianach. Jeżeli to różnica polega na tym, że klasyczną, tradycyjną metodą krzyżujemy rośliny czy odmiany między sobą, nanosząc na części żeńskie kwiatu pyłek z innej odmiany. I to, że tak powiem, jest naturalny proces w ramach tego samego gatunku, czasami w ramach jakichś jednostek botanicznych wyższego rzędu, ale roślina sama ten sposób krzyżowania akceptuje. Natomiast w przypadku roślin modyfikowanych genetycznie, gen przenosimy sztucznie przy pomocy przenoszonych, przy pomocy innych technik sztucznie wprowadzający materiał genetyczny obcy. Musimy sięgnąć do szczególnych technik, bo gen nie pochodzi z tego gatunku, mówiąc krótko, no, nie dałby się, nie byłoby możliwe skrzyżowanie.
Wielka Piątka w świecie roślin, profesor doktor habilitowany Wojciech Święcicki. Rozmawiamy o tym, co jest wokół nas. Zatrzymaliśmy się, panie profesorze, w dużej mierze nad tym, co stanowi źródło pożywienia dla człowieka, ale również dla zwierząt, które my też hodujemy i zjadamy, czyli o tych roślinach. Ale świat roślin, tutaj pani wspomniała też o świętej Hildegardzie, to świat ziół, ale to też świat pięknej przyrody, różnych drzew, nie tylko tych, powiedzielibyśmy, użytkowych, ale tych, które obfitują chociażby nasze polskie lasy. Pański zachwyt nad światem roślin to tylko te rośliny i pańska wiedza na temat roślin to tylko ta wiedza o tych roślinach żywieniowych?
No, zawodowa tak. Ja natomiast i zawodowo, i prywatnie pasjonuje mnie różnorodność przyrody. I trochę podróżowałem po świecie, widziałem inne lasy, widziałem inne pola uprawne. Teraz coraz więcej widać chociażby w naszych ogrodach krzewów czy drzew, które dotychczas nie były popularnie znane, a próbuje się je przyzwyczaić do naszych warunków. Czasami wystarczy tylko w młodym stadium chronić przed ostrzejszymi zimami. Te zimy są trochę łagodniejsze w ostatnich latach. Takie rośliny, które kiedyś wymarzały, teraz zupełnie, czy krzewy, czy drzewa, teraz zupełnie śmiało zimują i można dochować się pięknych okazów. Także właśnie, no, ciekawi mnie różnorodność przyrody, obojętnie, czy to jest roślina uprawna, której odmiany różnią się bardzo między sobą, nie tylko cechami użytkowymi, ale także zewnętrznymi, to co widzimy na polu, a także, już nie mówię o roślinach ozdobnych, ale także rośliny krzaczaste, drzewiaste, a możliwości są, no, olbrzymie dzisiaj, bo nauka poszła mocno do przodu, możliwość właśnie coraz częstszych krzyżowań międzygatunkowych, same w naturze by się nie tworzyły. Z koleżanką, panią profesor Surma z mojego instytutu, ukuliśmy takie powiedzenie, bo uważa się, że właśnie człowieka można było wyżywić, dzisiejszą populację ludzi, coraz większą, właśnie dzięki postępowi w technologii wytwarzania nowych odmian, a także w technologii żywienia i uprawy, stwarzania optymalnych warunków. A my to podsumowujemy w ten sposób, że można najprzeróżniejszych manipulacji dokonywać, byleby to było w poszanowaniu praw przyrody i mądrości opatrzności.
Tak. Panie profesorze, teraz też doświadczamy już za chwileczkę kolejne telefony, ale z takich pytań, które gdzieś towarzyszyły mi od początku, świat roślin uprawnych, no i wciąż nieustannie przeszkadzające chwasty. Dawniej ta walka z chwastami była taka bardziej, powiedzielibyśmy, manualna, teraz jest coraz bardziej chemiczno-organiczna. Co te chwasty dawały w uprawie dawniej? A teraz patrzymy na pola, one rzeczywiście są takie czyste, przejrzyste, czy to w uprawie zbóż, czy to w uprawie innych roślin, no bo stosowane są różnego rodzaju środki, a jednak wydaje się, że ten chwast czy spełniał jakąś rolę, czy w ogóle żadnej nie spełniał.
No niestety w uzyskiwaniu wysokich plonów przeszkadza. Nie ma co do tego wątpliwości. Chwasty trzeba zwalczać, można je zwalczać zabiegami uprawowymi, mechanicznymi, już nie mówię w uprawie ogródkowej popularną dziabką. Natomiast no, w uprawie masowej, wielkoobszarowej niezbędne są do tego herbicydy, zwłaszcza zwalczające chwasty. Od tego nie unikniemy tego. Natomiast no, w naturze, poza polami uprawnymi, znowu bioróżnorodność jest bardzo pożądana. Niekiedy nawet nie trzeba, no to jest chemiczne zwalczanie, ale ja pamiętam w okresie biedy końcówki komunizmu w Polsce, gdy nie było nawozów sztucznych, wracał na pola taki chwast konkol. On po prostu jest bardzo wrażliwy na nawożenie mineralne sztuczne. Jak tylko poprawne było nawożenie, jak były dostępne nawozy, konkola nie było. Jak była bieda z nawozami, to wystarczyło parę lat i się pojawił na polach. No, dla rolnika, dla plonu wysokiego, dla ładnego wyglądu pola uprawnego nie chcemy chwastu.
Natomiast, no, ale w zbożu maki czy buławat to pięknie to wygląda.
Pięknie, zgadzam się, ale niestety to przeszkadza w uzyskiwaniu wysokich plonów.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam pana profesora, witam ojca. Tak, słucham, podziwiam bardzo ogromną wiedzę pana profesora i zaangażowanie w poprawę nam życia. Ale tak się nad jednym, panie profesorze, zastanawiam. Pan Bóg stworzył świat, stworzył rośliny, zwierzęta, stworzył wszystko, prawda? I stwierdził, że wszystko, co stworzył, jest dobre, bo rzeczywiście było dobre. No oczywiście powiedział, że jak stworzył człowieka, że czyńcie sobie ziemię poddaną. I to też prawda. Ale dlaczego my ludzie próbujemy jakieś krzyżówki, jakieś nie wiadomo co wyczyniać? Tak nie wiem, no może jestem laikiem i może jakoś tak nie potrafię tego wszystkiego pojąć, co pan profesor mówi, aczkolwiek bardzo zrozumiale. No bo jeżeli przed nami tysiące lat żyli ludzie i jakoś żadnych krzyżówek nie robili, nic nie robili, a wszystko było w najlepszym Bożym porządku i przeżyli i tak nie chorowali, jak my teraz chorujemy, a my próbujemy poprawiać Pana Boga. No pan profesor to świetnie ujął w poprzedniej swojej wypowiedzi, że mamy manipulować tylko tak, że zgodnie z Panem Bogiem. Ale to przecież Pan Bóg niczym nie manipulował, tylko stworzył i my mamy rozsądnie gospodarować tym, co Pan Bóg nam przygotował. No i tak jakoś nie bardzo to
Pani
do mnie dociera.
Do jakiego czasu musielibyśmy się cofnąć, pani zdaniem, jeżeli chodzi? Do jakiego czasu musielibyśmy się cofnąć? Do jakiej ery?
Proszę ojca, no na przestrzeni całego istnienia świata. Tak według mnie. Z prostej przyczyny, bo przecież nic nie zanikało. Człowiek żadnych tam różnych pestycydów, nie pestycydów, innych rzeczy nie wymyślał.
No to
bo
do czasów Józefa Egipskiego? Gdzie?
Może i tak, ojcze. Może i tak, nie wiem, mówię, mogę się mylić. Natomiast tak po prostu, no jakoś tak to do mnie nie przemawia i no jakoś tak, nie wiem, mam takie mieszane uczucia co do tych wszystkich naszych ludzkich manipulacji, poprawiania Pana Boga. No po co nam tyle odmian różnych i tak dalej? Przecież, a jeszcze jedno bardzo ważne stwierdzenie. Przecież masoneria wyraźnie powiedziała, że musi zastosować różne rzeczy, żeby ludzi na świecie było jak najmniej. No i wyszło im na to, że ma być tylko 4 miliardy, no bo zatruwamy, jak nas jest więcej, no to zatruwamy środowisko.
Ale,
a my się do tego przyczyniamy.
Masoneria 300 lat temu, prawda? ale populacja ludności zwiększyła się w tym czasie i to znacznie, zresztą też średnia życia człowieka się wydłuża, a nie skraca, mimo tego, że tak mówimy, że dawniej ludzie żyli zdrowo i żyli dobrze. No, tak mówimy do Józefa Egipskiego. Tutaj jest z nami specjalista od świata roślin. Jak wyglądałby świat, panie doktorze, panie profesorze, gdybyśmy wrócili do czasów starożytnego Egiptu?
No, nie cofałbym się aż tak daleko. Wystarczy, żeby się cofnąć do średniowiecza, gdybyśmy dzisiaj rośliny uprawne plonowały na poziomie gdzieś XV wieku, no nie byłoby to realne wyżywić tak dużej populacji ludności. Ale no, żeby uspokoić, jeżeli krzyżowania nie są niczym złym.
To znaczy się, panie profesorze, no nie bylibyśmy w stanie wyżywić, no ziemia jest wielka, znaczy wykarczowalibyśmy, nie wiem, więcej lasów, przystosowali pustynię do tego, żeby...
Na pustyni jest potrzebna woda.
Powiem też, że pochodzę też z takiego terenu Polski, gdzie rolnictwo, uprawa nie są nam i nie były nam obce i szacunek do ziemi. Natomiast wydaje mi się teraz, że troszeczkę takie mamy sentymenty i tęsknoty za czymś, czego nie jesteśmy w stanie w życie wprowadzić. I zupełnie świadomie, celowo wypowiadałem takie zdanie, że no z uprzemysłowieniem, z urbanizacją, bo gdybyśmy nie rozwinęli upraw i nie rozwinęli roślin, nie ulepszyli ich produktywności, prawda, no zgodnie z etyką, zgodnie z naturą, bez tych krzyżówek międzygatunkowych, prawda, no bo to jest jakaś zbrodnia i w ogóle nie etyczne i niedopuszczalne, no to teraz większość z nas żyłaby na wsi, uprawiając swoje poletko i tak jak w Irlandii, to pan profesor mówił, 60 centymetrów na pół kilometra, tak, i to wystarczyło, żeby wyżywić ziemniakiem całą rodzinę. Więc nagle zrezygnujmy z tego wszystkiego, co jest w naszej kuchni, albo z mieszkania w mieście i idźmy szukać kawałka swego pola. W naszych realiach średnio należało liczyć około 1 hektara, żeby wyżywić, utrzymać jedną osobę, prawda? W takich średnio dostatnich warunkach. Wtedy całe niewolnictwo, cała służba. Dlatego proszę o w takim duchu kontynuowanie tej odpowiedzi. Przepraszam, że przerwałem, ale no też z takim próbą zrozumienia i wcielenia się w sytuację tego cofania się. Prosimy do średniowiecza, panie profesorze.
No ja tylko w tym duchu mówię, że no nie jesteśmy w stanie zatrzymać postępu, natomiast w hodowli nowych odmian metodami w ramach gatunku ja nie widzę nic złego, jest to w pełni zgodne z naturą, z prawami boskimi, z postępem nauki. Nie mówiąc już o tym, że to jest nieuniknione. No nie wyobrażam sobie, żeby zatrzymać się na poziomie już właśnie nie gdzieś tam starożytności, cofać się tylko nawet kilkaset lat czy 200 lat wstecz. Nie bylibyśmy w stanie. To, że pokazywałem taki slajd, że w drugiej połowie XX stulecia w ciągu 50 lat potrojono zbiory pszenicy, to nie dlatego, że taka była fantazja, tylko taka była konieczność. No nie wyżylibyśmy. Ludzie to tak jakby powiedzieć, niech się zatrzyma, przepraszam, populacja ludzi na poziomie 1 czy 2 miliardów. Nie zatrzymamy tego.
Kolejny jest telefon. Dziękuję, panie profesorze. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca Benedykta i pana profesora. I słucham uważnie. Panie profesorze, ja tylko jedno pytanie, bo ja też uważam, że no jestem starej daty i te wszystkie nowe odmiany, wszystko w porządku, niech będzie, ale jak się ma to do tego, że nad nimi, nad tymi odmianami latają owady, a między innymi pszczoły. Może pan o tym mówił, panie profesorze, ale przecież każdy teraz mówi i alarmuje, że te, no już wcześniej mówiono o pestycydach, a teraz jeszcze jakieś tam GMO, że jednak te pszczoły giną. Jak uwielbiam miód i chciałabym, żeby to do końca mojego życia przynajmniej pszczoły żyły, ale ja mówię to z uśmiechem, ale ten uśmiech jest przez łzy, ponieważ no my na przykład chwasty, pan profesor mówił, ja na przykład podziwiam na moim podwórku, które jest zbetonowane, chwast, który tak pięknie kwitnie na żółto i nad nim latają różne owady, pszczółki jakieś tam, może i osy, zbierają te, no przecież i chwast ma ten miód, który jest darem Bożym, ale pracowite pszczoły robią ten miód, to przecież od również z tych odmian, no chwastów, przecież chwastem jest także topola, o której wszyscy wycinają, na przykład topole, no tak, a przecież mówią wszyscy, że ona najwięcej pochłania dwutlenku węgla, dlatego stoi przy szosach. I sądzę, że te wszystkie no dbałość o odmiany i dbałość o inne, ale to w porządku, ale to samo nie istnieje, to wszystko w symbiozie, no pan profesor wie najlepiej, to bardziej odewnia się tak mądrze, to jest symbioza. W przyrodzie jest symbioza właśnie tych pszczół, tych wszystkich innych owadów. Mało tego, jeszcze na koniec mam taką refleksję. Bardzo ważne to jest to, co pan profesor mówi o różnych roślinach, tylko czy tak miałam myśl. Ludzie, którzy żyją w tej chwili z głowami w tych różnych smartfonach, w komórkach, czy oni tę przyrodę rozumieją i doceniają, skoro na przykład u mnie w dzielnicy jaskółki, gniazda jaskółcze się strąca, co było grzechem kiedyś. I przecież jaskółcze gniazdą pisał i pisał Norwid o tym i Mickiewicz. I zresztą Mickiewicz pisał o konkolu, zdaje się, nie tylko, że jednak wymieniał różne również chwasty tego typu. Także ta pani, która mówiła, że chciałaby, żeby to móc zachować, że te wszystkie, no, a to ja bym też... Być może to jest zacofanie, ale te pszczoły mnie martwią najbardziej, ale nie tylko, jaskółki i to, że ludzie patrząc w komórki oddalają się od świata roślin i w ogóle nie rozumieją świata przyrody. Bobry im przeszkadzają, że tam coś tam i niszczą te bobry, bo coś tam. A przecież to było wcześniej. Pan Bóg stworzył wcześniej przyrodę. I brak nam pokory jakiejś. I ja sama to widzę i bardzo ubolewam nad tym, ale wychodzę na dziwaczkę, bo tam staram się dokarmiać jakieś ptactwo i te. Także, panie profesorze, no...
Dziękuję, pani Mario, oddajemy głos panu profesorowi. Prosimy, panie profesorze.
Gdzie bursztynowy świeżob gryka jak śnieg biała, gdzie panińskim rumieńcem dzięcielina pała. Mógłbym zadać pani pytanie, co to jest świeżob i co to jest dzięcielina. Ciekawe, czy by pani wiedziała to w formie żartu.
Szczerze powiedziawszy, no kiedyś mi tłumaczono, ale to już...
Bursztynowy świeżob to jest no gorczyca, powiedzmy, a dzięcielina to jest koniczyna czerwona. Ale wracając do tego, co pani mówiła, no już bardzo szlachetną działalnością jest ochrona przyrody i ja nie myślę, żeby w Polsce ona była na złym poziomie, nawet jestem przekonany, że na wyjątkowo wysokim poziomie, aczkolwiek nie jestem zwolennikiem tych pozarządowych organizacji, które często przeszkadzają za niewiadome pieniądze. Natomiast to bywa nale pole uprawne rzepaku, gdzie na dziesiątkach hektarów kwitną setki tysięcy roślin, jest również wspaniałym pożytkiem dla pszczół. Zgadzam się, że pszczoły powinniśmy chronić, bo mówi się, że jeżeli one zginą, to zginą też ludzie, bo są głównym źródłem zapylania roślin obcopylnych i są niezmiernie potrzebne. Natomiast odmiany roślin uprawnych hodowane
klasycznymi metodami zgodnymi z prawami genetyki na pewno nikomu nie szkodzą, ani pszczołom, ani człowiekowi.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Celina z Wierunia.
Prosimy.
Ze Śląska. No nie bardzo się zgadzam ze zdaniem pana profesora, że mamy swoje własne bez GMO uprawy roślinne i są genetyczne gdzieś tam, bo jeżeli u nas są jakieś genetyczne odmiany, a zboża są wszystkie wiatropylne, to skoro sam pan mówił, że krzyżuje się dając pyłek jednej odmiany na drugą odmianę na znamie, to przecież ta wszystka kukurydza i te inne zboża, które są z GMO, to się rozsiewa wszędzie, bo jest wszędzie tego, jak jest wiatr. I też te nasze rośliny będą właśnie zapylone tymi odmianami GMO. Chciałam właśnie na ten temat się usłyszeć konkretną jakąś odpowiedź.
Nie wszystkie gatunki są jednakowe. Jeśli chodzi o kukurydzę, zgoda. Grozi, że tak powiem, przekrzyżowanie obcym pyłkiem i nie daj Boże od odmiany GMO, tylko że kukurydza ma odmiany heterozyjne, o czym wspominałem, i każdego roku materiał siewny musi być odnawiany pod kontrolą hodowcy i nie ma takiego niebezpieczeństwa. Partnerzy rodzicielscy w tworzeniu odmiany heterozyjnej są hodowani i uprawiani w izolacjach, także tu nie ma takiej. Natomiast jeśli chodzi o gatunki typu pszenica jest gatunkiem samopylnym, więc nie ma takiego niebezpieczeństwa. Zresztą nie ma chyba odmiany, nie, na pewno nie ma odmiany jeszcze heterozyjnej. Pszenicy w życie są pierwsze odmiany heterozyjne, ale też z racji tej właśnie są prowadzone w izolacji przestrzennej. Co roku musi być materiał odnawiany. Teoretycznie, no myślę, że praktycznie też nie ma takiego niebezpieczeństwa.
Naszym Państwa gościem profesor doktor habilitowany Wojciech Święcicki. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiesław ze Stargardu. Ja chciałem taką sprawę powiedzieć. Byłem prawie tym, który produkował dużą ilość pomidorów kiedyś. I panie profesorze, były takie odmiany jak krakowski karbowaniec, jak go się przekroiło, to był wspaniały, czerwony wewnątrz. Chciało się jeść sam miąższ. Dzisiaj jak się kupi pomidor, to naprawdę w środku są jakieś, tak jakby z brukwi, panie krokwie, w tym pomidorze. Jak go się je, to też chrupie, jakby się brukiew jadło. Ja jeszcze mam takie pomidorki dla własnych potrzeb, bo kiedyś to masowo uprawiałem, prawda? A teraz dla własnych potrzeb to mam jeszcze z dawnych czasów z własnych nasion. Ale one coraz, co roku to są też gorsze już. Co to ma znaczyć? Prosiłbym o wyjaśnienie. To by była jedna sprawa. I druga sprawa to jest to, że truskawki. Tak samo, na sam prawie problem z truskawkami. Kupiłem tydzień czasu temu truskawkę, chciałem ją tak sobie ze śmietanką zrobić, rozdusić, ale skąd? Musiałem ją pokroić, bo w środku tak samo biała taka jakby brukiew. Ale wczoraj z kolei kupiłem małe i te to normalnie przypominają mi truskawki z moich dziecinnych lat, a już mam, prawda, jestem starym człowiekiem, mam 82 lata, więc znam te stare, dawne czasy, no i one były tak troszeczkę no inne. Teraz jak się pomidor kupi, kiedyś półtora miesiąca trzymałem pomidor, mówią, że to na genie ludzkim, ale tam w to nie wierzę. W każdym bądź razie, że on półtora miesiąca chyba był u mnie i nic mu się nie stało. A kiedyś ten pomidor, co ja uprawiałem, był o wiele miększy, on był gorszy w transporcie pewnie, ale w smaku to był niesamowity.
Dziękuję, proszę, panie Wiesławie. I prosimy, pan profesor.
No, część znowu częściowo muszę się zgodzić, bo rzeczywiście wielkie znaczenie ma indywidualny smak i często się wspomina te smaki dzieciństwa, zjadane owoce czy warzywa bezpośrednio, jak to się mówi, z krzaka. Ja bym tylko o tyle uspokajał, że no odmiana, jeżeli mam konkretną odmianę, to ona musi utrzymywać swoje cechy, oczywiście z pewnym wpływem warunków środowiska. Na różnej glebie może i przy różnym nawożeniu może trochę smak zmieniać też. Natomiast jeżeli mam ulubioną swoją odmianę, to ona teoretycznie nie powinna zmieniać właściwości. Zresztą instytucja oceniająca i rejestrująca, ta, o której wspominałem, Coboru, ma określone przepisy oceniania odrębności, wyrównania i trwałości. Odmiana zarejestrowana, wprowadzona do uprawy, cech nie może zmieniać. Inaczej nie byłaby zarejestrowana. Natomiast no, można mieć swoje ulubione stare odmiany i je utrzymywać, zbierając nasiona i wysiewając na przykładzie pomidora, jeżeli to jest możliwe, jeżeli znowu to nie jest odmiana heterozyjna. Ale z drugiej strony, jeżeli chcę sobie, wiemy, że na rynku nie mamy gwarancji co do pochodzenia i pięknie wyglądająca dzisiaj czereśnia, sprzedawca nam zachwala, że to z wspaniałej polskiej odmiany. Czasami wystarczy spojrzeć na ogonek, że on jest zaschnięty, czyli nie jest zielony, no to znaczy, że przynajmniej tydzień w transporcie gdzieś dosychał. Natomiast jeżeli ktoś chce sobie coś swojego ulubionego wybrać, nie zawsze na rynku, na tak zwanym zieleniaku jest, może chyba jednym z nielicznych gatunkiem, to jest ziemniak, który można kupić odmianowo i te odmiany są, że tak powiem, zachwalane i nazywane w sprzedaży, co to jest za odmiana. Natomiast no, trzeba wybrać, jeżeli się pojedzie na tak zwany rejestr, czyli do którejś ze stacji doświadczalnych, która prowadzi poletka porównawcze z danymi odmianami, no to jest bardzo szerokie spektrum smakowitości, wyglądu zewnętrznego, tego, co nam odpowiada. I po prostu trzeba wybrać coś swojego i tej odmiany się trzymać, albo kupując co roku nowe nasiona, albo z własnego odzysku. Ja bym sugerował nasiona certyfikowane, bo to jest gwarancja, że tam się nic nie zmieniło i nie można mieć wpływ poprzez stosowanie nawozów naturalnych. Jeżeli kupujemy coś, nie ma takiej gwarancji i no nie jest to jeszcze w naszym kraju przestrzegane, jak mówię, poza chyba takim wyjątkiem, to jest ziemnia, gdzie raczej sprzedawca na zieleniaku informuje, co to jest za odmiana.
Profesor doktor habilitowany Wojciech Święcicki. Panie profesorze, prosimy o podsumowanie tych wszystkich zagadnień, przypomnienie tego, co powinniśmy zapamiętać z dzisiejszego spotkania o Wielkiej Piątce w świecie roślin. Bo pan wyróżnił 5, a są tacy, którzy wyróżniają 50 roślin, które zmieniły świat.
No ja wspomniałem, że oprócz trudności wyboru spośród przynajmniej kilku tysięcy roślin uprawnych, wybór kilku jest rzeczą bardzo trudną, a drugie kryterium, jakie zastosujemy. Ja przyjąłem 2 kryteria. Jedna to znaczenie w żywieniu człowieka, drugie kryterium to znaczenie w historii, w rozwoju społeczeństw, kształtowaniu się państw. Takim przykładem może być właśnie ziemniak, który z jednej strony, gdy rośliny zachorowały w Irlandii, spowodował śmierć, brak, spadek plonów i emigrację, ale z drugiej strony ta emigracja do Stanów Zjednoczonych w kształtowaniu się dzisiaj światowego mocarstwa miała wpływ też pozytywny. Także tu można różnych. Żartobliwy przykład podałem pieprzu, który no po prostu pieprz. Był on ważny, bo umożliwiał jedzenie silnie solonego mięsa, co było metodą konserwacji. Jedną z nielicznych, czy nie jedyną. A ekspedycje europejskie, transatlantyckie dla poszukiwania pieprzu doprowadziły do odkrycia Ameryk, co miało olbrzymie znaczenie w historii świata, nie mówiąc właśnie, że powstało państwo Stany Zjednoczone, które no, przynajmniej w 20. stuleciu było ratowało nas z opresji dwukrotnie w czasie wojen światowych. To by trzeba zapamiętać, że są rośliny, które są niezmiernie ważne dla człowieka, ale oczywiście z różnych względów, jak zależy jakie kryterium, może ktoś powiedzieć, wracam znowu, że najważniejsze dla mnie jest piękne otoczenie i wybór wspaniałych, kolorowych kwiatów, które na co dzień widzimy w swoim przydomowym ogrodzie. Ale takie poważne kryteria to wydawały mi się te dwa. I to by trzeba zapamiętać z dzisiejszych rozmów niedokończonych. No a z tych rozmów i pytań i odpowiedzi widać, że zainteresowania społeczeństwa są bardzo szerokie. Każdy ma swój punkt widzenia. Nie zawsze patrzymy perspektywy szerokiej, historycznej, czasami po prostu to, co nas blisko otacza. Przyroda otaczająca, w tym świat roślin, jest i piękna, i bardzo potrzebna człowiekowi. Powinniśmy o to dbać, powinniśmy korzystać w miarę naszych potrzeb, a doskonalenie tego, ulepszanie dla dobra człowieka jest no koniecznością.
Bardzo gorąco dziękuję panie profesorze za dzisiejsze spotkanie w rozmowach niedokończonych. Profesor doktor habilitowany Wojciech Święcicki. Pozdrowienia dla kogo panie profesorze?
Na wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy bardzo. Pan profesor jest kierownikiem Zakładu Genomiki Roślin Strączkowych Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.